Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale moc, miłości i trzeźwego myślenia. Dzisiaj z ojcem Łukaszem chcemy jakoś wejść w ten kolejny, nie jedyny zresztą, ale kolejny aspekt działania Ducha Świętego, który jest związany z naszym myśleniem, z naszym umysłem. Święty Paweł mówi, że Bóg daje nam ducha trzeźwego myślenia. Może zanim przejdziemy dalej do rozważania, zacytuję wam pewne zdanie z dialogu świętej Katarzyny ze Sieną. Ona miała takie mistyczne rozmowy, podobnie jak siostra Faustyna z Panem Jezusem. Pan Jezus jej wyjaśniał wiele rzeczy na tych rozmowach dotyczących życia duchowego, Kościoła, sakramentów. I w którymś momencie w tym dialogu czytamy tak, jak Pan Jezus mówi do świętej Katarzyny. Duszę stworzyłem na obraz i podobieństwo swoje, dając jej pamięć, intelekt i wolę. Intelekt jest najszlachetniejszą częścią duszy. Dalej trochę pisze, jest pobudzany przez uczucia, one zaś są wspierane przez intelekt i ręka miłości, a więc uczucia, napełnia pamięć, wspomnij o mnie i mych dobrodziejstwach. Wspomnienie to z kolei czyni intelekt gorliwym i strzeże go przed niedbałością, czyni go wdzięcznym i chroni od niewdzięczności. Tak jedna władza wspomaga drugą, by żywić duszę w życiu łaski. Taki malutki renesansowy psychologizm świętej Katarzyny ze Sieny. Ale ważne jest to sformułowanie, które Pan Jezus jej przekazuje. Intelekt jest najszlachetniejszą częścią duszy. I święty Paweł mówi, że my dostaliśmy ducha trzeźwego myślenia. A więc zacznijmy od sprzeciwieństwa tego. Możemy mieć umysł nietrzeźwy, otumaniony, jakiś zamulony, zakłamany. Jeżeli intelekt jest najszlachetniejszą częścią duszy, to jego praca i zadanie muszą być ogromnie ważne. To też, słuchajcie, szatan w takim razie, ponieważ on jest niezwykle inteligentny, ma niezwykłą też wiedzę. Pamiętajmy, że to jest jeden z najdoskonalszych duchów. Wiedząc o tym, co robi, uderza u nas przede wszystkim w pracę intelektu. W niedzielę cytowaliśmy początek, tak prawie że Biblii, ten trzeci rozdział, ukazujący początek dramatu ludzkiego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na pewną pracę szatana. Jak ona polega? To jest bardzo ważne dla naszego też opierania się pokusom, bo tak działają pokusy. W co diabeł uderzył najpierw? Do czego się odwołał? Podszedł do niewiasty. Czy to prawda, co Bóg powiedział? Czy to prawda? Prawdę rozpoznaje intelekt. Nie uczucia, nie emocje, nie wola, tylko intelekt. Diabeł zasiewa sceptycyzm w intelekcie człowieka. Zasiewa jakieś zwątpienie. Czy to prawda? Najpierw zasiewa zwątpienie, pakuje. I to nie jest takie, wiecie, on tam dalej, to jest bardzo, bardzo wyrafinowane to jego działanie. On nie mówi od razu kłamstwa, taką półprawdę, półkłamstwo. My żyjemy teraz na maksa w takim świecie. Wokół nas, w mediach jest pełno półprawd, półkłamstw. Wiem, Mówię to z doświadczenia, ponieważ sam uczestniczyłem w pewnych wydarzeniach, później oglądałem to w telewizji albo czytałem o tym w gazetach i byłem zdumiony, co tam wyczytywałem. Ale ja byłem świadkiem tego i wiem, jak to działa trochę, przynajmniej z kilku takich moich doświadczeń. Diabeł się rozkoszuje w takich, słuchajcie, niuansach, w półprawdach, w półkłamstwach, takich, takie rozdrobnione, że my kompletnie się w tym gubimy. Uderza najpierw intelekt, najpierw jakiś sceptycyzm, zwątpienie. Za chwilę, kiedy ona odpowiada, że możemy jeść owoce, czy to prawda, że nie możecie jeść owoców ze wszystkich drzew? Nie, możemy jeść. Tylko z jednego nie możemy się nawet dotykać, bo umrzemy. I teraz już idzie kłamstwo. Teraz już zasiewa fałsz w umyśle człowieka. Nie, na pewno nie umrzecie. I za chwilę podrasowuje, ale będziecie jak Bóg. Uderza w jakiś żądzę w człowieku. I uwaga, dopiero dalej idą pożądliwości. Najpierw się zaczyna wszystko tu. Dopiero wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia, a więc dobra podąża nasza wola i że jest ono rozkoszą dla oczu i pożądliwości i zmysłowość. I że owoce nadają się do zdobycia wiedzy, proszę zobaczyć, zerwała zatem z niego owoc. Upadek pierwszego człowieka właściwie jest związany z wiedzą, bo co się podziało? Mamy teraz poszerzoną niby wiedzę o zło. I co daje nam to szczęście? Wcale mi nie daje szczęścia wiadomość o tym, że pedofile gwałcą małe dzieci. Wcale mi szczęścia nie daje to, że ja wiem, że Stalin wymordował tam parędziesiąt milionów ludzi. Wcale mi szczęścia nie daje wiedza o złu, de facto. Diabeł uderza w intelekt. Nasze pokusy zazwyczaj rodzą się tutaj, tu. Oczywiście później, jak nasze ciała na przykład, nasza zmysłowość zostaną ogarnięte przez grzech, to się już to wszystko pitwasi, że już w ogóle intelekt prawie, że nie pracuje. Już nas działają instynkty, nałogi i tak dalej. Ale zazwyczaj początek działania złego i pokusy wszelkie to jest tutaj. I zwróćcie uwagę, tak nawiasem mówiąc, że metanoia, nawrócenie, metanoia z greckiego, to jest przede wszystkim przemiana myślenia, rozumowania. Bo tutaj diabeł zasiał coś niedobrego. Diabeł bardzo lubi pracować nad naszym intelektem. Finezyjnie ujmuje to Louis w takiej książeczce Listy Starego Diabła do Młodego. Książka jest tak skonstruowana, że jest taki doświadczony, stary wyga diabeł, zasłużony dla piekła, pracujący w jakimś tam ministerstwie, departamencie, który poucza swojego kuzyna, jakiegoś niedoświadczonego pioluna, który dopiero wchodzi w arkana diabelskie. I w pierwszym w ogóle liście, diabeł pisze, ten stary pisze stryj do tego młodego tak. Po pierwsze, nade wszystko nie próbuj stosować nauki. Mam na myśli naukę prawdziwą, a nie jakieś szarlataństwo. Jako środka obrony przed chrześcijaństwem. Z całą pewnością pobudziłoby go, to znaczy pacjenta, nad którym pracują, pobudziłoby go to do myślenia o rzeczywistości, której nie może ani dotknąć, ani zobaczyć. Podobne żałosne wypadki już zdarzały się wśród współczesnych filozofów. Jeśli już twój pacjent musi parać się wiedzą, to zwróć jego uwagę na ekonomię i socjologię. Nie pozwól mu wydostać się z kręgu tego bezcennego, realnego życia. Realnego życia jest w cudzysłowie. Najlepsze z tego wszystkiego to nie pozwolić mu w ogóle na studiowanie żadnych prac naukowych, ale wpoić mu nacechowane pewnością ogólne przekonanie, że on to wszystko zna i że wszystko, co się mu uda zdobyć w przypadkowej rozmowie czy lekturze, jest rezultatem nowoczesnych badań. To też jest cudzysłowie. Pamiętaj, że jesteś tam po to, by go ogłupiać. Nieprawdopodobne, cenne spostrzeżenie. Zachęcam, żeby przeczytać i pomyśleć nad tym. Ileż to części naszego społeczeństwa czy ludzi teraz żyje w jakiejś ogólnej wiedzy. Wydaje im się, że poczytali Vivę. Przepraszam, żebym tutaj nie wyszło, że ja dyskredytuję jakieś tygodniki, ale sam przeglądam czasami Vivę. Patrzę, co się dzieje w świecie. W każdym razie poczytaj jedno czy drugie kolorowe czasopismo jakiegoś często domorosłego psychologa, jakieś tam wypowiedzi i wydaje mu się, że już wszystko wie o świecie. Parę miesięcy temu rozmawiam z młodym chłopakiem, który mi mówi, że jest ateistą. To znaczy, zadaję mu pytanie, jedno, drugie, i jak przy trzecim pytaniu zaczyna mi uprawiać, właściwie to nie była psychologia, ale odwołuje się do psychologii, ale to jest tak prymitywne i żenujące, przestałem rozmawiać, bo jakby nie było o czym rozmawiać. Ale właśnie tak często z nami jest, że pozostajemy w jakimś ogólnym mniemaniu, że coś wiemy, na przykład o chrześcijaństwie. Wydaje się nam, że znamy Pana Jezusa, bo chodzimy do kościoła od dziecka. Przy czym może nigdy nie przeczytaliśmy Nowego Testamentu. A święty Hieronim powiedział, nieznajomość pism jest nieznajomością Chrystusa. Diabeł nas chce tak zostawić w takim mniej więcej ogólnym, powierzchownym rozumieniu rzeczywistości, najlepiej karmionym przez to, co często nazywamy popkulturą, którą uznajemy jako źródło wiedzy pewnej. Że sobie obejrzy coś w YouTubie i to jest pewne. Pewnie to badano naukowo. On to lubi, tak, żebyśmy trwali w takim otumanieniu. Oczywiście warto pamiętać o tym, że szatan zasadniczo nie atakuje nas wprost. Mówię zasadniczo, bo czasami się zdarza, ale zasadniczo nie atakuje nas wprost. On się posługuje dwoma takimi rzeczywistościami, które Biblia nazwała światem i ciałem. Proszę dobrze usłyszeć, co ja mówię. Świat. Na przykład święty Paweł w liście do Koryntian pisze tak. Myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Kiedy Biblia mówi o świecie jako czymś, co jest przeciwstawne Chrystusowi Ewangelii, nie mówi o tym świecie, o tych drzewach, kwiatach i że to jest złe. Nie mówi o górach, o naszej pracy. Mówi o pewnej mentalności, która krąży, króluje wokół nas. O mentalności, która jest przeciwna miłości, prawdzie. Mówi o pewnej mentalności, która jest przeciwna Bogu tak naprawdę. A co za tym idzie także nam? I ta mentalność, my żyjemy w tym świecie i ta mentalność krąży wokół nas I diabeł przez nią próbuje na nas oddziaływać. Nie wszystko tam jest złe w tej kulturze wokół nas. Ale są też rzeczy takie, które są przeciwne Ewangelii. I to Biblia nazywa właśnie światem. I Duch Święty przychodzi po to, żebyśmy umieli rozpoznawać, co jest z tego świata i co nie ma nic wspólnego z miłością i z prawdą, a co jest z Bożego Ducha. Papież wymienia w jednym ze swoich dokumentów na przykład takie mentalność tego świata, konsumpcjonizm, nihilizm, więc filozofia nicości, życie, które oparte jest na poszukiwaniu doznań, doświadczeń, na niepodejmowaniu żadnych trwałych zobowiązań, bo wszystko jest ulotne. Scjentyzm wymienia tutaj, a więc nie istnieje nic innego poza naukami ścisłymi. Wymienia eklektyzm, synkretyzm. Ja wam chcę z naszego bardzo bliskiego życia pokazać takie oddziaływanie świata na nas. Mam na myśli na przykład wspólne zamieszkanie mężczyzny i kobiety przed ślubem, młodego chłopaka, zazwyczaj młodej dziewczyny. Przecież to się stało normą. Jak my ojcowie zadajemy pytanie często, dlaczego? Przecież wszyscy tak robią. A więc ktoś został zgorszony światem, pewnym myśleniem, które zaczęło się gdzieś tu, nagle się zaczęło rozprzestrzeniać i nagle staje się normą. To się staje taką normą, że już przychodzą w ogóle, nawet nie znają sobie sprawy, że się dzieje coś złego. Właściwie dlaczego coś złego? Wszyscy to robią, tak? To jest właśnie myślenie światowe. I ulegamy temu. I świat otumania nas. I ciało też działa przez ciało diabeł w nas. I uwaga, znowu proszę dobrze zrozumieć. Święty Paweł mówi, że duch do czego innego się garnia, ciało do czegoś innego. Kiedy święty Paweł mówi ciało, że jest przeciwne duchowi, to nie ma na myśli ciała fizycznego, chociaż tam też są dążenia. On ogólnie tym pojęciem określa tą zepsutą grzechem, albo raczej zranioną grzechem naturę człowieka, ten pierwiastek egoistyczny, pyszny, egocentryczny, który siedzi w człowieku. To jest ciało. I diabeł się do tego odwołuje. Do tego egoizmu, który w nas jest. Ta święta Katarzyna ze Sieny powiedziała tak. Każde zło ma swoje źródło w nieuporządkowanej miłości siebie. A miłość ta, czyli ten egoizm, proszę posłuchać, to jest chmura, która zasłania światło rozumu i gasi w nim światło wiary. Tracąc jedno, traci się drugie. Wysłyszycie, co ona napowiedziała? Egoizm zasłania światło rozumu, a później w nim gasi światło wiary. Bo tracąc jedno, traci się drugie. Tak, egoizm to nie jest tylko, wiecie, jakieś uczuciowo, emocjonalne, zmysłowe nasze zło. To dotyka także tutaj, naszego rozumu. Oślepia nas. Parę razy zetknąłem się z jakimś takim wybujałym egoizmem. To jest okropne. Naprawdę nie można znaleźć płaszczyzny porozumienia, ale już nie mówię o nawet na bazie prawdy. Jeżeli będziemy się, słuchajcie, poddawać naszym egoizmom, to te egoizmy będą zaciemniać działanie naszego rozumu. Nie będziemy mogli rozpoznać prawdy. Dlatego święty Paweł w tym liście do Koryntian, tam trochę dalej, pisze tak. Człowiek zmysłowy nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego pojąć, bo to tylko można duchem zrozumieć. zmysłowy, egoistyczny, jeżeli pozwolimy też naszej seksualności się rozbuchać, nie kierując się miłością w swoim życiu, to nas oślepi. To zaciemni działanie rozumu. Dlatego Pan Jezus przychodzi nas wyrywać z naszej grzeszności, z naszych grzechów i daje nam ducha prawdy. I mówi nam, że Duch Święty zaprowadzi was do całej prawdy.
Ojciec Janusz starał się maksymalnie, jak to jest, pokazać, że możemy tak wejść w taką przestrzeń tego, co do nas po prostu codziennie gdzieś przychodzi, że zupełnie się na to godząc wchodzimy w to i tak naprawdę zaczynamy tak myśleć i tak funkcjonować. Duch prawdy to jest taki duch, który gdzieś wyrywa nas z tego, żeby na początku nie zgadzać się na wszystko, co tutaj do nas trafia, tylko w tym, co otrzymujemy, szukać, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Czy to jest coś dobrego, czy to jest coś złego. On jest kimś, kto pobudza nasz umysł. Pobudza nasz umysł do tego, żebyśmy byli tymi, którzy gdzieś szukają prawdy. Ciekawe jest też to, że On, pokazując nam, że można inaczej, daje też siłę do tego, żeby spróbować, że można, że ja, taki jaki jestem w stanie inaczej. Jestem w stanie dobrze. Dobrze nie chodzi o to, żeby tylko po to, żeby się przeciwstawić komuś. Dobrze, bo ja wiem, że to jest dobro, które mnie rozwija, które sprawia, że ja rzeczywiście idę w dobrym kierunku. Duch Święty to jest ktoś taki, kto pobudza mój umysł do tego, żebym gdzieś nie zatrzymywał się, żebym cały czas szukał, żebym nie godził się na to, żeby to, co do mnie dochodzi, ja przyjmuję, jestem zadowolony, jest super, ja już wszystko wiem. Duch Święty to jest ktoś taki, konkretna osoba, która we mnie, i to na samym początku, wzbudza i pomaga mi doświadczyć spotkania z żywym Bogiem. Słuchajcie, jest tak, że o tym, żeśmy rozmawiali z ojcem Januszem, jakoś tak, żeby się nad tym zastanowić. Słuchajcie, jak to jest, że no jest część osób, siadamy, czytamy Pismo Święte i nagle widzimy, jak w tym Piśmie Świętym, w konkretnych fragmentach, Bóg do nas mówi, doświadczamy, że to są słowa miłości z Jego strony. Ktoś drugi siada, czyta i mówi nic. Co więcej, wiele razy się zdarza, że ktoś taki mówi, nie no, ja nic tutaj w tym nie widzę, ja dziękuję, to nie ma sensu. To, co Duch Święty robi w naszym życiu, to tak naprawdę gdzieś powolutku, i na to gdzieś trzeba się zgodzić, że powolutku uczy nas gdzieś odkrywać tego Boga w Piśmie Świętym, właśnie w liturgii, w mądrości, którą przekazuje nam Kościół, w życiu świętych. To jest niesamowite, słuchajcie. Święty to jest człowiek, który startował czasami z naprawdę trudnych sytuacji, gdzie mocno się pogubił i nagle gdzieś odkrywa Pana Boga i powolutku cały czas gdzieś próbuje przekazać innym mądrość, którą sam jak gdyby odkrył. To jest człowiek, który stara się przekazać tym, którzy zostają, żeby nie szli tą drogą. Co więcej, pokazuje im drogę, jak wychodzić, jeżeli gdzieś sięgnęło się jakiegoś dna. Święty to jest taki człowiek, który właśnie tutaj Duch Święty nam pomaga odkryć, że pokazuje nam, jak on, współpracując z Bogiem, wychodził z czegoś. Ten duch prawdy to jest taki duch, który pozwala nam widzieć dobro i zło. W kontekście Pana Boga oczywiście odkrywamy maksymalnie, jak to jest możliwe, Jego doświadczenie miłości wobec nas i doświadczamy to, że On, gdziekolwiek jesteśmy, jest przy nas. To nie jest taka miłość, jak miłość ojca czy matki do nas, która, można powiedzieć, my jej doświadczamy, szczególnie gdy oni są blisko nas. Miłość Boga to jest taka miłość, że gdziekolwiek się znajduję, ja mogę doświadczać tej miłości. To się dzieje właśnie dzięki Duchowi Świętemu. Duch Święty, Duch Prawdy umacnia i pobudza mój umysł do tego, żebym widział w sobie samym też prawdę. To, co rzeczywiście jest we mnie czymś, co jest piękne, co mi wychodzi, co rzeczywiście jest jakimś skarbem we mnie. Umieć się z tego ucieszyć, z Duchem Świętym, dziękować za to. Ale równocześnie widzę i znam swoje słabości. Jeden z naszych ojców, ja już tutaj to studentom, z którymi gdzieś spotykałem się, opowiadałem. Jeden z ojców, który był moim magistrem, mówi się takim przełożonym w nowicjacie. Naprawdę duchowo, niesamowicie mądry człowiek i tak przerobiony przez życie. Powiedział słowo, które każdy jeden z nas z braci z nowicjatu do dzisiaj powtarza. Powiedział coś takiego. Ja znam tak dobrze siebie, to są jego słowa, że mówi, wiem, że gdybym pojechał pod namiot z piękną kobietą, to nie byłoby to tylko rozmowa. On mówi, znam siebie, jestem mężczyzną. I co? Nie jadę pod namiot. Słuchajcie, znajomość siebie to jest taka mądrość, która pomaga mi w tym, żebym nie wchodził w rzeczy, które są złe. To jest taka mądrość, którą ja wykorzystuję do tego, żeby iść w dobrym kierunku. To jest niesamowite, że w żadnej książce tego nie przeczytasz. Ty sam doświadczasz swojej słabości. Sam wiesz, kiedy się wysypujesz. Sam wiesz, kiedy pojawiają się jakieś systematyczne grzechy albo jakieś takie, a nie inne twoje gdzieś słabości. Jeżeli nauczysz się korzystać z tej wiedzy, z tej mądrości i wpuścisz w to Pana Boga, to jesteś na dobrej drodze do tego, żeby zacząć w końcu omijać te momenty, zacząć w końcu gdzieś iść w innym kierunku. Tylko czy zaufasz tej mądrości, którą odkryłeś? To, co jest niesamowite w tym działaniu Ducha Świętego w nas, to jest też odkrywanie tego, że my z jednej strony jesteśmy tymi, którzy w tym świecie wokół nas, w Piśmie Świętym, w tym wszystkim, co mówiłem, odkrywają obecność Pana Boga, ale też jesteśmy tymi, którzy mają ją przekazywać. Z jednej strony oczywiście słownie. Słuchajcie, to jest coś, co ja też przyznaję, że zastanawiając się nad tymi rekolekcjami odkryłem. Wasze dobre przeżywanie tych rekolekcji polega też na tym, że wychodząc stąd potraficie powiedzieć, dzisiaj dotknęło mnie to, to i to. Coś odkryłem w czasie tej mszy świętej. Jeśli nic nie odkryłem, też mogę to powiedzieć. Ale że umiem wyrażać swoją wiarę. Przyznaję, że my z ojcem Januszem po każdej z tych nauk później spotykamy się i dzielimy się, co każdy z nas odkrył w tym, co drugi mówił. Przygotowując, nie wiedzieliśmy, że takie rzeczy tutaj gdzieś Duch Święty w różnych momentach pomoże nam odkryć. Umiejętność dzielenia się też swoją wiarą to jest tak naprawdę gdzieś w oparciu o to, co otrzymuje, przekazywanie tego dalej. Słuchajcie, dwie postawy w tym takim dobrym, można powiedzieć, korzystaniu z tej mądrości, jaką Duch Święty nam daje. Dwie postawy musimy gdzieś odkryć w sobie i je przyjąć. Pierwszą jest postawa pokory. Już o tym żeśmy mówili, ale postawa pokory wobec tego, że ja nie wszystko dzisiaj muszę wiedzieć. Że dzisiaj to Pismo Święte nie przemawia do mnie z taką mocą, że ja widzę, nie wiem, doświadczam jakoś tej miłości Pana Boga, to nie oznacza, że Go nie ma. Postawa pokory, której ja przyjmuję, rozumiem, dzisiaj jeszcze tego może nie ogarniam. Proszę Ducha Świętego o to, żeby się to stało jak najszybciej. Ale mam pokorę, która przyjmuje na starcie to, że gdzieś w tym wszystkim Pan Bóg jest. I druga postawa to jest postawa kogoś, kto cały czas szuka. Kto nie zatrzymuje się na poszukiwaniach. Kto nie zadowala się tymi półprawdami, o których mówił ojciec Janusz. W Brewiarzu w trzecim tygodniu w poniedziałkowej takiej modlitwie nieszporów jest takie jedno wezwanie modlitewne. Dopomóż wszystkim, którzy szukają prawdy, aby ją znaleźli. A znalazłszy, nigdy nie przestali jej szukać. Mamy być tymi, którzy nigdy nie przestają szukać Boga, nie przestają szukać prawdy o sobie samym, ale też o tym świecie, który wokół nas jest, też prawdy o drugim człowieku.
To działanie Ducha Świętego na nasz rozum my nazywamy często światłem. W ogóle Ducha nazywamy Duchem Światłości. Często ktoś mówi, oświeciło mnie, iluminacja. Bo jest coś takiego, zobaczcie, że jak coś zrozumiem, to robi się jaśniej, robi się bezpieczniej. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Jeżeli my więcej zobaczymy rozumem, jeżeli więcej zrozumiemy, robi się bezpieczniej. Dlatego Duch Święty prowadzi nas do całej prawdy, mówi Pan Jezus. Chce nas zaprowadzić do całej prawdy. Działa poprzez swoje natchnienia, działa szczególnie poprzez dary swoje. Są cztery dary, w ogóle cztery spośród siedmiu darów dotyczą właśnie naszego intelektu. To jest dar mądrości, dar rozumu, dar rady i dar umiejętności. Zwracam uwagę też na coś takiego, że Duch Święty pomaga nam poprzez te dary rozeznawać, co jest dobre, a co jest złe. Uwaga, kształtuje przez to nasze sumienie. A co, wiecie, co to jest sumienie, tak swoją drogą? Sumienie to nie jest poczucie winy. Poczucie winy to jest pochodna od działania sumienia. I to poczucie winy może być często chore. Sumienie, mówi katechizm, to jest osąd rozumu praktycznego, a więc jakby tej części naszego intelektu, która zajmuje się egzystencją, życiem, nie abstrakcją, tylko życiem, praxis. I sumienie to osądza, to jest rozum. I Duch Święty poprzez swoje dary, rady, umiejętności, rozumu oddziaływuje także właśnie na nasze sumienie. I uwaga, to jest coś ogromnie ważnego. To jest coś ogromnie ważnego. Nam się często wydaje, to jest jakieś wielkie złudzenie, myślę, wielu współczesnych, chociaż starożytni już to wiedzieli, że degrendolada moralna nie pomaga człowiekowi także w rozwoju intelektualnym. Że poznawanie prawdy, nabywanie mądrości nie jest tylko związane z wiedzą i tylko z pracą umysłu, ale także z naszym życiem. Kiedyś przeczytałem u kardynała Manninga takie zdanie bardzo mocne, ale jakoś związane z tym, co święty Paweł mówi, że człowiek zmysłowy nie rozpoznaje tego, co jest Boże. Pisze kardynał Manning tak, człowiek jest niezdolny do zrozumienia objawienia Bożego, kiedy ma umysł sfałszowany przez nałóg, przewrotność lub kłamstwo. Wszelkie, on mówi tak mocno, wszelkie spaczenie moralne pociąga za sobą także spaczenie umysłu, tamujące zdolność rozeznawania prawdy Bożej i doskonałości Bożego prawa. Człowiek zmysłowy ma oślepiony swój wzrok moralny. Dlatego Duch Święty, słuchajcie, pokazuje nam także prawdę o naszej słabości, o naszych grzechach. Oczywiście nie po to, żeby nas dołować, nie po to, żeby nas poniżać, tylko po to, żebyśmy szli uzdrawiać swoje serca w sakramencie na przykład pojednania. Skądinąd ten sakrament to jest potężne działanie Ducha Świętego. Tą mocą Ducha Świętego dokonuje się odpuszczenie grzechów. I uwaga, tam nie tylko, że nam Pan Jezus grzechy zabiera, ale w spowiedzi także Pan Jezus napełnia nas Duchem Świętym. Duch Święty daje nam też rozeznawanie, także dobrych rzeczy, lepszych. Dzisiaj byliśmy świadkami jakiegoś nieporozumienia we wspólnocie apostołów. Piotr inaczej zachowuje się przy Pawle i przy poganach, jak przychodzą koledzy Żydzi, za którymi stoi tradycja, wielowiekowa tradycja. Piotr się wycofuje, zaczyna udawać, nie chce siedzieć z poganami. I co się dzieje? Jest otumaniony nagle. Ciągle potrzebujemy działania Ducha Świętego. W tym wypadku Duch Święty działał przez Pawła, który, uwaga, publicznie napomina papieża pierwszego. Publicznie go napomina, że działa głupio. Duch Święty przychodzi, żeby nam objawiać prawdę i chce nam tę prawdę objawić do końca, bo to jest dla nas dobre.
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. To wszystko, ta miłość, ta moc, to trzeźwe myślenie, uczniowie widzieli w swoim mistrzu, jakim był Jezus. Słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, słyszeliśmy o tym. Ci uczniowie widzą, że Jezus ma to w sobie. Ma w sobie moc. Już o tym mówiliśmy. Ma w sobie miłość. Oni jej doświadczają. Ma też trzeźwe myślenie. Potrafi się sprzeciwić wobec zła. I równocześnie oni widzą i słuchając tego, co On mówi, w Ewangelii Jana szczególnie to widzimy, proszą Go o to, żeby oni też mogli korzystać z samego źródła, z którego Jezus czerpie moc do tego wszystkiego. Jak mają się modlić? Jak mają czerpać siłę do tego, żeby mieć moc, mieć miłość, mieć trzeźwe myślenie? To jest to pytanie, które oni dzisiaj zadają. I dostają odpowiedź: modlitwa Ojcze Nasz. Dobrze, żebyśmy odkryli, że Jezus dzieli się z nimi tym, co ma jako najcenniejszy dar, który posiada. Jego modlitwa to jest Jego zażyła, można powiedzieć, może nawet codzienna rozmowa ze swoim Ojcem. To jest coś, co On im zostawia, mówi: macie, to wam wystarczy. Dobrze, może żebyście my też odkryli, że to nam wystarczy, jeśli dobrze wejdziemy w to, o czym i co tam się znajduje. A z drugiej strony, dobrze, żebyśmy odkryli też to, że my też mamy być tymi, którzy potrafią mieć w sobie moc, mieć w sobie miłość, mieć w sobie takie trzeźwe myślenie, żeby ludzie, którzy są blisko nas, pytali: skąd ty to masz? Podziel się ze mną tym, jak ty to osiągasz. Daj mi sięgać źródła, z którego ty czerpiesz. I to jest nasza modlitwa. Jeśli jej nie będzie, ci ludzie wokół nas tego nie zobaczą, nie zadają tego pytania. Ale w pierwszym rzędzie to my sami mamy być tymi, którzy się karmią. Mamy być tymi, którzy właśnie dzięki tej modlitwie odkrywają, że prawda, no najprawdziwsza, można powiedzieć, prawda, nie da się może tak powiedzieć, ale prawda o nas, prawda o drugim człowieku, ale w sposób szczególny prawda o Panu Bogu, to jest coś, co odkrywamy dzięki naszemu codziennemu spotkaniu z Nim w Piśmie Świętym, w naszej modlitwie i w liturgii w czasie Eucharystii.